Pomodlicie się ze mną, tak? Amen. Ojcze, proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa o Twoją łaskę, aby Twoje Słowo, Panie, działało w sercach Twego Kościoła, abyś, Panie, ukształtował nasze serca, myśli, Panie, w stosunku do Ciebie, abyśmy byli posłuszni, oddani, wierni Tobie, bo Ty jesteś tego godzien, Panie. Otwórz nasze serca, nasze uszy, abyśmy mogli usłyszeć, co Ty mówisz do Kościoła, co Ty mówisz do naszych serc, abyś Ty się, Panie, uwielbił przez nasze życie w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Będę miał dzisiaj słowo w temacie tajemnic Bożych. W zasadzie już kończę ten cykl nauczania, który zacząłem chyba w grudniu. Przeszliśmy w sumie od tamtego momentu przez 11 tematów. Ten będzie ostatnim tematem, 12. Chcę powiedzieć, że to, co mówiłem, jest tylko ogólną panoramą tych rzeczy. Taką panoramą, powiedzmy, fundamentalną, ale nie wyczerpaną do końca. Także nawet dzisiejszy temat, który będę kontynuował, też go nie wyczerpię do końca, bo musiałbym mówić parę sesji, ale nie chcę tak przeciągać. Myślę, że to jest ważne, abyście sami też sobie badali te tematy, studiowali. Skąd wziąłem ten temat tajemnic Bożych? No oczywiście z Biblii, nic skąd inien. I te tajemnice Boże, przyszło takie natchnienie podczas rozważania Słowa Bożego, może przeczytam, gdzie to jest w ogóle w Biblii. To jest list do Koryntian, pierwszy Pawła, tak, 4 rozdział, pierwszy list. Tak? 4 rozdział. I tu jest taki kontekst budowania kościoła odnośnie służb w kościele. I Paweł też mówi o sobie, o innych nauczycielach. I on to później podsumowuje i mówi tak w tym 4 rozdziale. Pisze tak, niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Amen. Ja się czuję, że jestem szafarzem tajemnic Bożych. Ja w tym momencie z całą pokorą i szacunkiem stwierdzam to przed wami, przed Bogiem. Wiem, że Bóg mi dał taki autorytet, abym dzielił się z wami tym. Ponieważ jestem liderem tego kościoła, ponieważ Bóg mnie tu postawił i czuję odpowiedzialność, aby was uczyć. I mówię to z całym szacunkiem i z pokorą, nie po to, by w jakiś sposób siebie gloryfikować, ale to, żeby pokazać wam zasadę Bożą, że Bóg objawia swoje tajemnice. Amen? Amen. I czyni to przez swoje sługi, przez swoich szafarzy. I tymi szafarzami oczywiście wiemy, że to są ci liderzy w kościele, ci pastorzy, apostołowie, ci przywódcy w kościele. Amen? Zgodzicie się z tym? Tak? I czyli to oczywistą rzeczą jest, że oni mają was wprowadzić w te tajemnice. I oczywiście wszystkie te tajemnice, które wam głosiłem, one są wszystkie zawarte w Biblii. Także ja niczego nowego nie odkryłem i to nie jest coś, co Bóg dla mnie szczególnie dał, tylko wiecie, to Bóg dał od pierwszego wieku dla Kościoła i on to przekazywał najpierw przez Jezusa, później przez apostołów Pawła, Jana. Wiecie, oni głównie na ten temat pisali. I w Nowym Testamencie jest około 12 tajemnic Bożych. I to jest właśnie ten ostatni cykl 12 tajemnicy Bożej. Powiedziałem, że te tajemnice po pierwsze są zawarte w Biblii, a po drugie słowo tajemnica, misterium, sekret jest objawione. Psalm 25 tak mówi, werset 14. Bóg obwieszcza tajemnicę swego przymierza tym, którzy się go boją. Rozumiecie? Że Bóg chce objawić nam tajemnice, sekrety, ale to jest zarezerwowane przede wszystkim dla tych, którzy mają bojaźń Bożą, dla tych, którzy z drżeniem odnoszą się do Jego słowa, dla tych, którzy prawdziwie są narodzeni. Rozumiecie? Amen? Także to nie tylko Bóg mi objawia jako liderowi Kościoła, ale również i wam, jeśli będziecie polegali na piśmie, jeśli będziecie kultywowali bojaźń Bożą, wy też będziecie mieli głębsze tego zrozumienie. Amen? Amen? To jest nam dane. Jesteście częścią poznawania sekretów Bożych. Wiecie, te sekrety Boże są wspaniałe, ponieważ one dają nam pewien fundament, pewnych prawd biblijnych dla naszej wiary, fundamentalnych prawd biblijnych dla naszej wiary. I one mają za zadanie nas wyposażyć, umocnić stabilność, dać stabilność do naszego życia chrześcijańskiego. Abyśmy nie byli, jak to Paweł pisze w liście do Efezjan, dziećmi miotanymi przez lada nauki, oszustwa ludzkie, od proroka do proroka, od jednego kościoła do drugiego, lecz abyśmy byli stabilni w swoim życiu chrześcijańskim, abyśmy mieli poznanie Boga, poznanie doktryny. Tak, doktryna, czyli to jest ta podstawowa nauka, wiecie, ona jest sprecyzowana. Tylko trzeba poszukać, pokopać. Tak. Także to wszystko jest. I może przypomnę te tematy, które głosiłem. Mówiłem o tajemnicy Królestwa Bożego, bądź też tajemnica Królestwa Niebios. To jest wymienne, rozumiemy. Mówiłem o tajemnicy wiary lub Ewangelii. Mówiłem o tajemnicy sumienia, o tajemnicy Kościoła. I w zasadzie ten temat wiąże się z tym tematem, który za chwilę będę mówił. Tajemnica Izraela również się wiąże z tym tematem, o którym dzisiaj będę wspominał. Tajemnica pobożności, tajemnica nieprawości będzie się również wiązał z tym tematem, który dzisiaj będę mówił. Tajemnica zmartwychwstania, tajemnica jedności małżeńskiej, czyli przeznaczenia małżeństwa chrześcijańskiego, tak? Jaki jest cel? Że małżeństwo jest tym obrazem proroczym. Mówiłem o tajemnicy Chrystusa, czyli pomazania, namaszczenia. Mówiłem o tajemnicy mówienia językami. A dzisiaj będę mówił o tajemnicy wszetecznicy i Wielkiego Babilonu. I chcę powiedzieć, że mam świadomość, że ten temat jest kontrowersyjny, że nawet może być obraźliwy dla niektórych chrześcijan, ale moim zamiarem nie jest nikogo obrażać, ani poniżać jakikolwiek kościół, ani go krytykować. Lecz moim zadaniem jako sługi Bożego jest pokazać wam jasno pewien obraz, który daje nam na kartach Pisma Nowego Testamentu, szczególnie apostoł Jan w tym temacie pisze, ale nie tylko, abyśmy się to dalej zgłębili. Właśnie w tym temacie tajemnicy wszeteczeństwa, tajemnica wszetecznicy, czyli prostytutki i Wielkiego Babilonu. I chcę powiedzieć, że to jest objawione w Słowie Bożym. I nie jest to po to objawione, żebyśmy się wywyższali nad innych chrześcijan czy inne kościoły, albo żeby wzbudzić w nas jakąś nienawiść do tej opcji religijnej czy tamtej. W ogóle nie o to chodzi Bogu. Jeżeli Bóg objawia swoje tajemnice, to ma na celu, wierzę, po to, żeby nas ubłogosławić i to ma takie znaczenie, słowo błogosławić, czyli chronić, zaopatrywać i wyposażać. Tak? Tak? Dobrze. Wszetecznica, inaczej mówiąc, kobieta niemoralna, prostytutka. Jak Biblia określa ten termin wszetecznica, albo jakim synonimem biblijnym jest to słowo wszetecznica. Wiecie, Otwierając księgę Ozeasza, i nie tylko to w Ozeasza znajdziemy, znajdziemy też w innych proroków, ale księga Ozeasza jest ciekawą księgą proroka, któremu Bóg nakazał, aby poślubił prostytutkę. Znajdźmy ci tą księgę. Jest to księga o miłości Boga do Izraela. I tu był taki obraz pokazany w tym takim znaku proroczym. No wyobraźcie sobie, prorok, on też był kapłanem. Bóg mu każe poślubić prostytutkę. No wyobraźcie sobie, no zrozumcie to. Jak to możliwe, że Bóg każe poślubić takiemu świętemu człowiekowi prostytutkę? I on to po to uczynił, aby pokazać też wyraz Bożej miłości Izraela, Bożej miłości Boga w stosunku do Izraela. I w tamtym czasie Izrael był narodem odstępczym od Boga. Niby chwalił Boga, czcił Boga, ale też był narodem niewiernym, uprawiał duchowy nierząd, duchową prostytucję, co jest w świetle Słowa Bożego, czym jest bałwochwalstwo. I stan wtedy Izraela był taki, że po pierwsze, oni jako naród, czcząc Boga, przywłaszczyli sobie zwyczaje religijne innych narodów wokoło i tak na wszelki wypadek czcili też innych bogów. Ja nawet w swojej świątyni, gdzie czcili Boga prawdziwego, tak, Boga Izraela, wnieśli nawet posągi i bałwany tych bóstw. W efekcie tego doszło do tego, naród upadał duchowo i moralnie, że nie tylko był upadek taki duchowy, że to się Bogu nie podoba, coś takiego jak bałwochwalstwo, ale również też był i upadek moralny. Było również w sensie i dosłownym było wszeteczeństwo. Kobiety były rozwiązłe, mężczyźni, była korupcja, była niemoralność narodu. Tak? I w tym wszystkim prorok Ozeasz jest znakiem dla narodu. I ta cała sytuacja z tą prostytutką, kiedy on z nią żyje, dochodzi do takiego momentu, że on jest dla niej dobrym mężem i on wszystko, co on zrobił, no to on ją sobie kupił i mówi, zostań przy mnie, ja będę dobrym twoim mężem, a ty masz mi być wierna. Ale ona nie potrafiła. Ale ona szukała przygód, szukała mężczyzn, aby uprawiać dalej nierząd. I w tym wszystkim jest taki obraz, że pomimo to, że ta kobieta go zdradzała, on dalej ją kochał. I tu jest obraz Boga w stosunku do Izraela, że pomimo to, że ten naród tak zawodził Boga, tak był mu niewierny, to Bóg kocha naród Izraela. Rozumiecie? To jest przesłanie tej księgi. I może przeczytam parę tylko fragmentów z tej księgi Ozeasza, żebyście tylko zobaczyli, że to, co mówię, ma... I już biorę 4, 6, 12. Dobry, czwarty rozdział, od 6 wersetu. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, ja ciebie odrzucę, abyś nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o twoich dzieciach. I od 12 do 18. To opisuje tylko stan tego narodu, jaki był w tamtym czasie, stan Izraela. Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznię, gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił, a cudzołożąc odstąpili od swojego Boga. Na szczytach gór składają ofiary, na pagórkach spalają kadzidła, pod dębem, pod białą topolą, pod terebintem, bo ich cień jest przyjemny. Dlatego wasze córki oddają się nierządowi, wasze młode kobiety cudzołożą. Nie będę ukarał waszych córek za ich nierząd, ani waszych młodych kobiet za ich cudzołóstwo, gdyż oni sami odchodzą na bok z nierządnicami, razem z wszetecznikami składają ofiary, a lud nierozumny ginie. Jeżeli ty, Izraelu, hołdujesz nierządowi, niech Juda nie ściąga na siebie winy. Nie chodźcie więc do Gilgal i nie pielgrzymujcie do Bet Awen i nie przysięgajcie, mówiąc, jak żyje Pan. Jeżeli Izrael znarowił się jak krowa narowista, to czy Pan ma ich paść jak jagnię na rozległej łące? Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem pijaków. Ustawicznie uprawiają nierząd, bardziej kochają hańbę niż swoją chwałę. Wicher rozniesie ich na swoich skrzydłach, a wtedy doznają hańby z powodu swoich ołtarzy. Taki jest stan Izraela. Ale później Bóg przez Ozeasza daje poselstwo do nawrócenia i to, że On jest w stanie ich odnowić. Ale warunkiem tego jest upamiętanie. Amen. I tu jest objawione w księdze Ozeasza miłość Boga do Izraela. Jest opis naprawdę dosyć jaskrawy, tak? Izrael znarowił się jak krowa. No. Słuchajcie, mocny opis, bezpośredni taki, ale pokazujący, jak Bóg widzi te rzeczy. A pomimo to Bóg dalej ich kocha. Tak? Dobrze. Czyli wszetecznica jest symbolem odstępczego Bożego ludu. Amen? Zgodzimy się z tym? Jest to prosty obraz. W Starym Testamencie jest widoczny. Jeżeli spojrzymy w Nowy Testament, wiemy, że dzisiaj w Nowym Testamencie ludem Bożym to są Żydzi wierzący w Mesjasza i resztę narodów, czy pogan, którzy wierzą w Mesjasza. I Bóg z Żydów i z pogan czyni Kościół, czyni nowy naród. Zgodzimy się z tym teologicznie, tak? To jest rzecz oczywista. Nie będziemy wchodzić, dalej zagłębiać, ale się z tym zgadzamy. I list do Hebrajczyków w 3 rozdziale, oczywiście list do Żydów, jest dla naszego pouczenia napisany i pokazuje nam pewną prawdę. Może otworzymy. Odnośnie już dzisiaj do ludu Nowego Przymierza, czyli odnośnie dzisiaj do Kościoła Bożego, jak Bóg widzi pewne rzeczy. I może przeczytam list do Hebrajczyków, 3 rozdział. Od 12 do 18. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem z kimś w was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliście się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Aluzja do Żydów za czasów Starego Przymierza jak było, ale również autor pisze do nas, że tak samo jak oni, my też możemy być w takiej pozycji. Bóg może też nas odrzucić, jeżeli odrzucimy Jego głos. Dzisiaj tym głosem Bożym, który Bóg kieruje do swego ludu, do swego Kościoła, jest głos Syna, jest głos Ewangelii. Amen? I jesteśmy wezwani do tego, aby bezwzględnie wierzyć Ewangelii. Drugi list do Tymoteusza mówi tak, 2:19. Drugi do Tymoteusza, możesz wyświetlić 2:19, nie będę szukał, bo tutaj mam. 2:19, drugi Tymoteusz, 2:19. Wszak fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie, zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto zywa imienia Pańskiego. Wiecie, Kościół jest przeznaczony do tego, aby być tym, mieć ten fundament, by być tym filarem i podwaliną prawdy. Ma nieść światu, to świadectwo o Chrystusie. Amen? Nieść tą podstawową prawdę Ewangelii. Do tego jest powołany Kościół. Jest pewny fundament, kim jest Jezus, Jego mesjaństwo, Jego człowieczeństwo, Jego boskość, Jego ofiara na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, Jego dokonane dzieło. To wszystko jest fundamentalne. Usprawiedliwienie przez wiarę. I to jest ten Boży fundament. Amen? Czym jest pokuta, czym jest wiara, czym jest chrzest i tak dalej. To są podstawowe prawdy wiary, nauki o Chrystusie. Jeśli od tego odstępujemy, to jesteśmy nieprawi. Zna Pan tych, którzy są Jego. Ja mówiłem na temat tajemnicy nieprawości. Odwołałem się do tego wersetu. I z tego dałem dalszy jakby taki wywód nauczania. Czyli jest możliwe, aby Kościół odszedł od tego. Jest? Jest możliwe. Aby odszedł od fundamentalnej prawdy wiary. I 5:26 Efezjan jest mowa o oblubienicy, która ma być czysta, święta, bez skazy i naganej, obmyta kąpielą wodną przez słowo, tak? Tak? 5:26. Czyli widzimy, że Kościół ma mieć tą kąpiel słowa, ma mieć tą prawdę Słowa Bożego. To jest tym fundamentem prawdy, wiary. To ma być istotą, fundamentem dla Kościoła. Kościół ma być oczyszczany kąpielą wodną przez słowo Ewangelii, przez słowo o Chrystusie, o Jego dziele, o Jego boskości, o człowieczeństwie, o Jego dziele śmierci, zmartwychwstania, w niebo wstąpienia i tak dalej. Wszystko koncentruje się tylko i wyłącznie na osobie Jezusa Chrystusa. Amen? Tylko i wyłącznie. Dobrze. Dalej przejdźmy, może dalej. Wiecie, tak naprawdę ludzkość ma dwa rodzaje religii. Prawdziwą i fałszywą, albo byśmy powiedzieli prawdziwą i niewierną. Jest taki pewien obraz już na samym początku Biblii, Kain i Abel. Znamy ten obraz, tak? Abel był posłuszny Bogu i przez wiarę złożył Bogu ofiarę taką, jaką Bóg chciał. Przez wiarę. To znaczy, że by miał wiarę, to musiał usłyszeć od Boga, bo wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego, tak? Czyli on wiedział, prawdopodobnie przez swoich rodziców, kiedy oni zgrzeszyli, że teraz trzeba, żeby z Bogiem mieć kontakt, to trzeba złożyć ofiarę. I Abel był pasterzem, prawdopodobnie złożył baranka. Nie ma w Biblii, że to jest baranek, ale jestem w stanie uwierzyć, że on złożył baranka. Był pasterzem. Ale Kain był jego bratem, tak, który był rolnikiem. I on postanowił złożyć ofiarę nie na podstawie wiary, ale na podstawie własnego widzimisię, tak jak jemu się to uważało, tak jak on uważał, że w ten sposób należy Boga uhonorować. I złożył swoją własną ofiarę, która była z płodów ziemi. To była jego praca rąk. To było coś, co jego zdaniem, w jego wyobrażeniu zaspokoi sprawiedliwość Bożą i da mu łaskawość Bożą. Ale jak wiemy, Bóg wzejrzał na ofiarę Abla, a Kaina nie wejrzał. I co się stało w wyniku tego? Oblicze Kaina się posępiło. Zagniewał się okrutnie i zabił swego brata. Także prawdziwa religia rodzi męczenników, ofiary. Fałszywa religia, niewierna religia rodzi prześladowców, oprawców, morderców. Bardzo prosty obraz. Amen? Chcę dać teraz wam drugi obraz prawdziwej i fałszywej Ewangelii. Czy jest taka opcja, jak wam się wydaje? Jest. I może przeczytajmy list do Koryntian, drugi list do Koryntian, 11 rozdział. I Koryntianie mieli ten problem. I to już było w pierwszym wieku. A wiecie, ile już wieków minęło do dzisiaj? Od tamtej pory? To jak może być dzisiaj Ewangelia wypaczona? Skoro już w pierwszym wieku już były wypaczenia Ewangelii. To przeczytajmy sobie parę wersetów. List do Koryntian, drugi list do Koryntian, wersety od 1 do 4. Paweł pisze tak. Abyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony, w samej tej rzeczy znosicie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I dalej, jakbyśmy czytali, Paweł pokazuje o fałszywych apostołach i o fałszywych pracownikach, którzy przybierają postać aniołów światłości, ale oni są zwodzicielami. I on dalej o tym będzie pisał w tym dalszym rozdziale. Czyli Koryntianie mieli tą słabość, że pomimo to, że zrodził ich do Królestwa Bożego apostoł Paweł, on mówił o sobie, że jest ojcem dla nich, bo on ich zrodził przez Ewangelię, to później przychodzą pewni ludzie, którzy mówią, że są apostołami Jezusa i głoszą całkiem inną Ewangelię niż tą, którą głosił Paweł, niż którą głosił Piotr. Inny Jezus, inna Ewangelia, inny duch. Inny Jezus, inna Ewangelia, inny duch. Tak to idzie. I niestety Koryntianie zaczęli w to wchodzić i Paweł ich zaczynał piętnować. Ale celem nauki Ewangelii, nauki Chrystusa było to, aby nasze serca były zespolone z Nim. Amen? Celem całego nauczania jest miłość płynąca z czystego serca i wiary nieobłudnej. Miłość do Bożego Syna, Ojca, Ducha, tak? Miłość do Boga, tak? I zobaczcie, służba Pana Jezusa polegała na tym, że On mówił o Bogu, mówił o Ojcu, ale On mówił, żeby przyjść do Niego. Że jeśli chcemy przyjść do Boga, to tylko przez Niego. I nawet poselstwo Jana Chrzciciela, które było skierowane do narodu Izraela, to było upamiętanie się, zwrócenie swoich serc dla Mesjasza. Amen? Czyli nauka Ewangelii koncentruje nas na naszej wierności Chrystusowi. Amen? Jego nauce, Jego słowa. Amen? I nie ma tu odstępstwa. I w ten sposób Bóg ocenia naszą wierność, jakim jesteśmy Kościołem. Bo tutaj Koryntianie mieli ten problem, że przez swoją niewierność, odwracając się od nauki Chrystusa, podążając za inną nauką, tak, rzekomej Ewangelii, mogli stać się zamiast dziewicą, to kim? Przetecznicą, prostytutką. Kobietą niewierną, niemoralną. Tak? I Koryntianie już jakby dochodzili do tego punktu i Paweł pisze do nich ten list i ich ostrzega. Może jeszcze Galacjan, pierwszy rozdział. Od wersetu 6 do 10. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Galacjanie mają ten sam problem. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam kto zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednoczyć, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Ja mam te same pragnienie w sercu co apostoł Paweł, chociaż się do niego nie porównuję, ale mam tą bojaźń Bożą, że chcę najpierw się Bogu podobać, a później wam. I dlatego chcę wiernie głosić Jego słowo. I mam odpowiedzialność i mam świadomość, że Bóg mnie z tego rozliczy. I wiem, że jest duża odpowiedzialność na tych, którzy głoszą słowo w Kościele. Oni będą z tego rozliczeni. Również Jakub o tym pisze. Ale sługa pański powinien najpierw mieć to bojaźń Bożą, chcieć podobać się Bogu za wszelką cenę. Nie patrzeć na opinię ludzi, czy kogoś obrazi, czy nie obrazi. Jan Chrzciciel miał trudne poselstwo i wiecie, naraził się pewnym ludziom i stracił głowę. Pan Jezus też się naraził pewnym ludziom i poszedł na krzyż. Apostołowie też się narazili pewnym ludziom i poszli też na ukrzyżowanie, zabili ich mieczem i tak dalej. Bo mówili pewne rzeczy, które tak najbardziej nie podobały się ludziom religijnym. Tak? Oczywista rzecz. Czyli jest możliwość. Już w pierwszym wieku była ta możliwość, aby zarówno Galacjanie, jak i Koryntianie odeszli od Chrystusa przez inną Ewangelię. I już w pierwszym wieku był ten problem. To był pierwszy wiek. Już były odstępstwa w Kościele. Czyli jest to możliwe. I teraz w naszych czasach, jak myślicie, to już nas nie dotyczy? Dzisiaj mamy tyle odmian chrześcijaństwa, począwszy od różnych wyznań, ale takich dziwacznych, jak na przykład Świadkowie Jehowi, jak na przykład Mormoni. Dziwaczne rzeczy. I wiele jeszcze innych. I wszystko się mówi o Ewangelii. Wszyscy oni mówią, że wierzą w Boga, że wierzą w Biblię. Mówią o Jezusie, ale inny Jezus, inna Ewangelia. Nie ta, która była zwiastowana na początku. No to może przypomnijmy sobie tę Ewangelię, która była na początku. Ona jest tak prosta, tak oczywista, tak banalna, że wiecie co? Że naprawdę Już nie może nic być bardziej banalnego niż poselstwo Ewangelii. Ale dla niektórych mowa o krzyżu jest głupstwem. Bo dla nich to jest zbyt prostackie, zbyt proste i głupie, żeby to takie było. I przypomnijmy sobie tę Ewangelię. Krótko. List do Koryntian. Paweł im pisze, przypomina im tę Ewangelię. Tym Koryntianom, którzy jakby zaczęli w duchu, a później na ciele skończyli i byli takimi cielesnymi chrześcijanami i też zaczęli ufać innym fałszywym nauczycielom. I Paweł ich piętnuje, że już zaczęli wątpić w ogóle w zmartwychwstanie. No i przypomina im Ewangelię. W 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian te pierwsze wersety. A przypominam wam, bracia, no i oczywiście siostry również, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwajcie i przez którą zbawieni jesteście. Przez co jesteście zbawieni? Przez Ewangelię i trwanie w tej Ewangelii. Amen? Jeśli ją tylko zachowujecie, tak jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw, bowiem podałem wam to, co i przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Kto umarł za grzechy nasze? Chrystus. I to było jak? Według czego? Według jakichś objawienia Paweł się zachwycił? Nie. To było według pism. Te, które on znał. Pisma Starego Testamentu, tak? Dalej. I że został pogrzebany i że został trzeciego dnia zmartwychwzbudzony według pism. Też Paweł to nie wyciągnął, nie wiadomo skądś. Jakiś anioł przyszedł, go nawiedził, czy co. Ale ta Ewangelia miała potwierdzenie w pismach. O tym zapowiadali prorocy. Począwszy od patriarchów, przez Mojżesza i innych proroków była mowa o Mesjaszu, który miał się narodzić z tego rodu i tak dalej, i miał cierpieć i tak dalej. No znamy to, Księga Izajasza, Malachiasza i tak dalej. Czyli zwiastowanie Ewangelii już było objawiane przez pisma Starego Testamentu. I ukazał się Kefasowi, potem ukazał się 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli, potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, w końcu po wszystkim ukazał się i mnie. I znamy tę historię, Paweł w drodze do Damaszku, jak objawił mu się Jezus. I może jeszcze list do Rzymian. Pierwszy rozdział. 16-17 werset. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu. Mocą Bożą ku zbawieniu. Każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Amen. Czyli Ewangelia objawia podstawowe poselstwo wiary, jakie jest usprawiedliwienie, uniewinnienie, przebaczenie naszych grzechów w oparciu o co? O to, że idziemy do księdza, do konfesjonału i wyznajemy grzechy? I później jest pokuta i klękamy na kolana, idziemy na pielgrzymkę i tak dalej. I może będą zmazane nasze grzechy? Czy według tego, że pokutujemy i wierzymy, że ofiara Chrystusa jest wystarczająca, aby nam grzech był przebaczony? To jest podstawowe poselstwo Ewangelii. Usprawiedliwienie, uniewinnienie, przebaczenie naszych grzechów, życie z Bogiem już teraz, z płaszczyzny pokoju, pojednania z Bogiem w oparciu o wiarę w Chrystusa, w Jego dzieło dokonane na krzyżu. Gdy Dzisiaj już nie ma bariery między mną a Bogiem, bo Chrystus ją zniósł, bo była bariera. Zanim poznałem Chrystusa, był grzech, oddzielał mnie od Niego, tak? Księga Izajasza mówi o tym, że to, co oddziela nas od Boga, są nasze grzechy, 55 rozdział, że Bóg nie słyszy nas i Jego ramię nie może nam pomóc. Bóg słyszy, ale nie chce odpowiedzieć na nasze modlitwy, jeżeli jest grzech, tak? Ale żeby Bóg mógł odpowiedzieć na nasze modlitwy i Jego ramię mogło działać w naszym życiu, mogła przyjść interwencja Boga do naszego życia, to musimy wejść na drogę pokoju z Bogiem, przebaczenia grzechów. I ta droga jest objawiona przez Ewangelię, przez głupie zwiastowanie Ewangelii. Że Jezus Chrystus umarł za grzechy moje według pism. Nie kto inny, tylko On. I to jest prawda Ewangelii. To jest oczywista rzecz. A dzisiaj w niektórych kościołach jest wypaczona. Szuka się usprawiedliwienia swoich grzechów w inny sposób niż przez Jezusa Chrystusa. I to jest ból. I Bóg jak będzie sądził ludzi? Jak będzie sądził chrześcijan z różnych wyznań, denominacji? Na podstawie ich nauki? Tak, że ktoś jest katolikiem, a ja prawosławnym, a ja tam zielonoświątkowcem, a ja jakimś tam. No to każdego będzie sądził według ich doktryny, nauki Kościoła. Nie. Według słowa Jezus mówi. Tak? Wszystkich musi tak samo sądzić, bo są rozbieżności. Zgodzimy się z tym, bo jest sprawiedliwy i On będzie sądził według słowa. Tu jest pewien punkt zwrotny. To był wstęp do kazania odnośnie tego, co teraz będę mówił. Wyjaśniłem już, co to jest wszetecznica, że jest synonimem odstępczego Bożego ludu. Dzisiaj w świetle Nowego Przymierza możemy rozumieć odstępczy Kościół, niewierny Kościół. I jest jeszcze słowo, które pojawia się w Biblii jako wielki Babilon w Księdze Apokalipsy Jana. I teraz może byśmy przeczytali te wersety. To będzie ten mój punkt wyjścia, omawiania tego tematu. 17 rozdział Księgi Apokalipsy. A Księga Apokalipsy, czasami mówię Jana, to źle, bo to Apokalipsy Jezusa Chrystusa. Apokalipsa, objawienie. Objawienie Jezusa Chrystusa. Ta księga tak się nazywa. Objawić, odsłonić, odkryć. To jest coś odkrytego. Wiecie, to jest odsłonięcie sekretu. Objawić, odsłonić, odkryć. Wiecie? No, odkryłam wam księgę. Zamknięta, to jest odkryta, tak? Co jest tu napisane? Nie wiesz, ale teraz jak otworzyłem, wiesz? Teraz wiesz. No? Jak otworzyłem księgę, to wiesz. Dobrze. 18 rozdział. Może od wersetu 17 rozdział. Werset 1. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz. Tak? Siedem czasz i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wieloma wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Zaniósł mnie w duchu na pustyni i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym, jak szkarłat, zwierzęciu pełnym bluźnierczych imion, mających siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była przyodziana w purpurę i szkarłat, i przyodziana w złotem, drogie kamienie, perłami, i miała w ręce złotych kielich pełen obrzydliwości, nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. I tutaj od razu Od razu taki wstęp zrobię, szybki, zanim wyjaśnię słowo Babilon, że widzimy, że ta kobieta, czyli ta kobieta, ta nierządna kobieta zasiada na zwierzęciu i jej siedzibą jest miasto, wielkie miasto Babilon. Czym jest Babilon? Oczywiście wiemy, że Babilon było to imperium. Wiemy o tym z Księgi Daniela, że Bóg zapowiedział przez proroka Daniela cztery imperia w starożytnym świecie, które nastąpiły po sobie i które mają pewien taki obraz zwierząt, dzikich zwierząt, bestii. I kiedy jest mowa też o zwierzęciu, też możemy to utożsamić, imperium, jakby do zwierzęcia, bestia, dzikie zwierzę, jakaś taka mutacja tego zwierzęcia. To jest obraz imperium. I teraz tak, te imperium to było taka struktura polityczno-religijna. I te imperia, które następowały, one były wrogie Bożemu ludowi, wtedy Izraelowi, w historii. I pierwszym imperium, jakie było, było imperium Babilonu, później było imperium medoperskie, imperium Babilonu to był lew, później była Medopersja, to był niedźwiedź, później była Grecja, to była pantera i później był Rzym i to był smok. I te cztery imperia, one były w historii świata i to jest fakt historyczny. Daniel to zapowiedział, zanim się to jeszcze stało. I ostatecznie wiemy, że tuż przed przyjściem Chrystusa nastanie, jakby można powiedzieć, piąte imperium, które w zasadzie jest jakby ożywieniem zmartwych tego czwartego, czyli tego Imperium Rzymskiego. Nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, ale tak to Biblia objawia. Chcę powiedzieć również o tym, że jeżeli spojrzymy się na cesarstwo na przykład rzymskie, które powstało, historycy mówią, w 27 roku przed naszą erą, one później się podzieliło na cesarstwo rzymskie na dwa imperia, wschodnie i zachodnie, w 395 roku naszej ery. Później mówi się, że te cesarstwo rzymskie zachodnie, one upadło w 476 roku, ale jak patrzymy dalej historię, to one dalej, one istniało i mówi się, że w 1806 roku ostatni ten władca, ten cesarz, Ferdynand Franciszek III, został zmuszony do abdykacji przez Napoleona. W każdym razie to Imperium Rzymskie już nie istnieje, ale ono istniało za czasów Izraela, ludu Bożego i za czasów Kościoła. To tak na marginesie. I można powiedzieć, że wszystkie imperia w historii świata zawsze niosły coś, co wywierało wpływ na narody, ale czy na lud Boży, czy to na Izraela, czy na Kościół, ale bardziej ja bym powiedział, że w sensie negatywnym. Czyli te narody wywierały taki wpływ polityczny, jeżeli polityczny, to ekonomiczny, to militarny, religijny, czyli fałszywa religia i moralny, czyli też po prostu niemoralność wszelkiego rodzaju, tak? Zepsucie charakteru ludzkiego. I niestety te imperia niosły no, złe rzeczy, tak naprawdę. Można powiedzieć, że w pewien sposób te imperia świata, można powiedzieć, że to władca tego świata, szatan, wpływał na te imperia, manipulował tymi przywódcami, tymi królami, tak, którzy byli na czele tych imperiów. I on nimi zarządzał, jakby szatan pobudzał ich, żeby byli wrodzy przeciwko prawdziwemu Bogu i tak dalej, przeciwko Bożemu ludowi. To jest bardzo ogólna panorama, jeżeli chodzi o kwestię Babilonu. Ale Biblia mówi nam tutaj w tej księdze Apokalipsy Babilon Wielki. To oznacza, że to jest imperium największe, jakie po prostu istniało w historii świata. Babilon, ten co był za czasów Nabukadnezera, Babilon, Medo-Persja, Grecja i tak dalej, Rzym, to nic w porównaniu do tego, co jakby ma nastąpić. I ostateczna forma jakby tego systemu rzeczy, tego imperium, które ma swoje korzenie we wszystkich tych czterech imperiach, tak? Jest taką spontegowaną siną, ma taką ideę, aby rządzić narodami, siłą, mieczem, fałszywą religią, rozumiecie? To będzie skoncentrowane w dniach ostatecznych, ostatecznie najbardziej. I ja nie chcę w ten teraz temat wchodzić, ale Biblia objawia nam, że w dniach ostatecznych jakby na nowo odrodzi się idea Rzymu, Imperium Rzymskiego. I wiecie, ciekawą rzeczą jest, że Hitler miał tę tendencję, on chciał zrobić trzecią Rzeszę. Dlaczego trzecią? No bo najpierw było Cesarstwo Rzymskie, później był podział na dwa, tak, już było inne. I on później chciał trzecie zrobić, najlepsze. Jakby mu nie wyszło, krótko to trwało. Ale jak wiemy, Biblia zapowiada to, że ostatecznie te imperium, które powstanie, jakby będzie miało swoje korzenie w Europie, ono ogarnie cały świat i będzie miało 10 królów. Tak się przedstawia taka perspektywa biblijna z Księgi Apokalipsy Jana i to widzimy w tym 17 rozdziale, tutaj w tych wersetach od 12 tam dalej. Nie będę teraz o tym mówił. Dobrze. Chciałbym teraz krótki dać opis pewnych faktów historycznych i geograficznych umiejscowienia Wielkiego Babilonu, którym jest oczywiście Wszetecznica i która panuje nad królestwami ziemi. Czyli to jest umiejscowienie historyczne i geograficzne. Pierwszy taki opis, który pokazuje nam Biblię, dominuje nad królami, jest wrogie zarówno Żydom, jak i chrześcijanom i jest to mowa o teraźniejszym czasie. I przeczytajmy. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci wielką wszetecznicę, która rozsiadła się nad wieloma wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I tu jest mowa, jak to się dzieje w tych czasach, kiedy Jan pisze te objawienia. Czyli jest to miasto, które ma wpływ polityczny, które jakby w jakiś sposób manipuluje innymi królami. Dlaczego jest wrogie chrześcijaństwo i Żydom? Werset 6. I widziałam tę kobietę pijaną krwią świętych męczenników Jezusowych. Jest to miasto, które ma wpływ w historii. Miasto, w którym znaleziono krew świętych męczenników Jezusowych. Czy Rzym jest tym miastem? Czy odpowiada do tego opisu? Jak wam się wydaje? Mi bardzo pasuje. Drugi opis. Jest położone na siedmiu wzgórzach. 17:9. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, a siedmiu jest królów. Czy Rzym jest znany z tego, że ma siedem pagórzy? Oczywiście znane to jest. Jest to opis geograficzny. No, oczywiście no ten opis, powiedzmy, to, że ma tu władzę nad królami, to, że ma siedem wzgórz, to, że zamordowano rzeszę chrześcijan, pasuje jak najbardziej do Rzymu. Ale jeszcze jest jeden opis. Miasto znane z handlu morskiego. Czy Rzym pasuje do tego opisu? Bo wiecie, bo ten Babilon starożytny, który nie miał tam żadnego portu, żadnej rzeki, nic. Ale jak wam się wydaje, czy pasuje do tego opisu? I gdzie jest w ogóle w Biblii o tym powiedziane? W 18 rozdziale jest mowa o sądzie nad tym miastem i jest powiedziane, że w jednej godzinie, 18 rozdział, 17 werset, w jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo i wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala. Czy Rzym ma port? No ma, czy nie ma? No ma, czy nie ma? Jak wam się wydaje? Dzisiaj nie ma. Ale w tamtych czasach było takie miasto Ostii, które było położone na wybrzeżu, tak, tym Morze Tyreńskie chyba się nazywa, tak? I z rzeką Tybr, która płynęła do Rzymu i za Rzym jeszcze kawałek. W sumie ma ponad 400 kilometrów ta rzeka. I miasto Ostia było takim znanym miastem handlu i stamtąd było dalej transportowany wszelki handel do Rzymu. I Rzym wzbogacił się na handlu morskim. Był znany z tego. Jest to opis geograficzny. Dzisiaj ta rzeka Tybr się zamuliła. To chyba się stało już gdzieś tam w II wieku, ale Rzym był z tego znany. Prowadził handel morski. Także ten opis geograficzny jak najbardziej pasuje do Rzymu. Tak wynika z tej księgi. Dalej. I to jest cały czas kontrowersyjny temat. Kiedy powstał Kościół rzymskokatolicki? I kiedy on się tak naprawdę rodzi? Niektórzy katolicy mówią, nasz Kościół ma 2000 lat tradycji. Nie jest to prawdą. Absolutnie. Tak naprawdę Kościół rzymskokatolicki zaczął się formować dopiero w III-IV wieku. I dzięki takiemu cesarzowi, który się nazywał Konstanty Wielki, który był promotorem chrześcijaństwa i za sprawą którego przyszło też odstępstwo do Kościoła. I troszkę faktów historycznych. Możecie to sobie sprawdzić. Na przykład Konstanty Wielki wydał edykt, aby zamienić święto szabatu, które wiemy, że szabat wypada siódmy dzień tygodnia dla Żydów, bo u Żydów się liczy dobę od zachodu do zachodu słońca. Wypada w piątek szabat, tak? Aż do zachodu do soboty. Tak? Tak wypada szabat biblijny. On wydał edykt, aby zmienić te święto szabatu, tego odpocznienia, te święto pierwszego dnia tygodnia, na święto niedzieli ku chwale Bogu Słońca. Widzieliście o tym? Niektórzy widzą, wiedzieli, potakują głową. Dlaczego on tak zrobił? A dlatego, że miał dosyć Żydów. Cesarstwo mu się waliło i chciał sobie pozyskać chrześcijan. I oczywiście wiemy, że chrześcijanie spotykali się i w sabat, i spotykali się pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę. I tak jakby się spotykali. Ale Konstanty chciał wyrzucić wszelki ślad z chrześcijaństwa, czy kulturę, czy aby chrześcijaństwo nie miało znamion judaizmu. On to zrobił z premedytacją. Później wezwał za sprawą niego, zrobił sobór nicejski w 325 roku, zaprosił wszystkich biskupów z całego Imperium Rzymskiego, ale Żydów nie. Nie. I sobór w Nicei w 325 roku i wtedy ci biskupi postanowili wydać klątwę na tych, którzy odrzucają święto tak naprawdę Isztarat, które miało być odpowiednikiem świętem Paschy. I ustanowili coś takiego, że zawsze, bo wiemy, że w Biblii nie ma słowa Wielkanoc, tylko jest Pascha, że te zmienili nazwę na Wielkanoc i powiedzieli, że zawsze zmartwychwstanie Jezusa zawsze jest w niedzielę. I że jeżeli kto tego dnia nie święci po pierwszej pełni, tak, pierwsza pełnia wiosenna, jeżeli kto nie czci tego dnia jako symbol zmartwychwstania Jezusa, to jest klątwa, jest przekleństwo. Ale wiemy, że w tradycji Żydów święta Paschy, wszelkie święta były według kalendarza żydowskiego. Także w każdym roku różnie mogło nastąpić różny dzień tygodnia, jeżeli chodzi o zmartwychwstanie Pana Jezusa. Tak? Różnie to mogło wypaść. Ale wiem, że chrześcijanie różnie przestrzegali tego dnia. Było też tak w tradycji, że niektórzy przestrzegali święta Paschy według jakby tej tradycji żydowskiej, ale byli też tacy, którzy w ten sposób przestrzegali tego święta. Że ta pierwsza pełnia wiosenna i niedziela, tak? Ale byli tacy, którzy trzymali się tej tradycji żydowskiej. No ale narzucili, że nie możemy nawiązywać do judaizmu. Klątwę wydajemy. I to dopiero powstało w 325 roku. W 418 roku, również za sprawą Konstantego i za jego namową, bo już w III wieku tam jeszcze już zaczęli to praktykować, ale ostatecznie sobór w Kartaginie w 418 roku przyjął chrzest niemowląt. Miało być to dla rozwoju chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim, że od razu się chrzciło niemowlaki i od razu byli chrześcijanami. To była polityczna zagrywka. Polityczna zagrywka Konstantego. A jego argumentem, czy powiedzmy biskup, argumentem na to było, że jeżeli dziecko nie jest ochrzczone, to należy do szatana, do diabła. I dlatego musimy chrzcić dzieci, no bo jeżeli my tak kochamy swoje dzieci i nie ochrzcimy tego dzieciaka, to on pójdzie do piekła, on należy do szatana. I tak sobór w Kartaginie zatwierdził chrzest niemowląt, co w ogóle nie było praktyką przez tyle wieków w kościele. Co z tymi dziećmi z pierwszych wieków, których Rzymianie rzucali całymi rodzinami? Matki, ojców, dzieci na pożarcie lwom. Poszły do piekła, były dziećmi szatana? Mylili się chrześcijanie? Na pewno się nie mylili. Nie było takiej praktyki, bo zawsze chrzest był przez zanurzenie i na podstawie wiary. Ale Konstanty tak chciał to wszystko upolitycznić, zrobić religię chrześcijańską, państwową, że tą prawdę wiary też wypaczył. I biskupowie się dali namówić i w Kartaginie w 418 roku wydali takie zarządzenie, taki edykt. Później był sobór nicejski, ale w zasadzie to już było w III wieku, który ustanowił kult obrazów i zmienił przykazania już formalnie w dekalogu. Kościół rzymskokatolicki zmienił 3 przykazania z dekalogu. Wiedzieliście o tym? 3. Tylko 3. Tylko. Mało czy dużo? Pierwsze przykazanie to było, które zmienił. No to był szabat, które zamienili na to, żebyś przestrzegał dnia świętego. A tam jest powiedziane w dekalogu dniu szabatu. Zmienił? Zmienił. Czwarte przykazanie. Później zmienił drugie przykazanie. Nie będziesz czcił rzeź obrazów i tak dalej, się temu kłaniał. I to się stało formalnie w 887 w soborze w Nicei. No ale zabrakło im jednego przykazania, bo by było 9. Bo jak wyrzucili te drugie, no to im zabrakło. No to ostatnie przykazanie musieli podzielić na 2. Dlatego zmienili 3 przykazania. No tak, taka jest historia. Dobrze. No jeżeli chodzi o Ewangelię. Wiara chrześcijańska jasno pokazywała, że to, co chrześcijanie głosili, co praktykowali i co ogłaszali, to wiarę w Jezusa, Syna Bożego, tak? I wskazywali to, że Jezus jest drogą, prawdą i życią wiodącą do Ojca, że nie ma w nikim innym zbawienia danego ludziom, jak w imieniu Jezusa, tak? To była oczywista prawda wiary w pierwszych wiekach w Kościele. A co robi Kościół katolicki? Jakie jest przeciwieństwo tego? A on mówi tak. Dzisiaj mamy kult świętych, że zbawienie nie jest tylko przez Jezusa, ale mamy przez różnych świętych i przez aniołów. Że już Jezus jest niewystarczającym zbawicielem, że potrzebujemy pośredników do zbawienia. Pośrednika świętego Antoniego, czy jakiegoś tam, czy Marię, czy kogoś tam, bo każdy ten jakby pośrednik, ten święty jest, ma swoją profesję. Jest święta Magdalena dla prostytutek, jest jakiś tam Krzysztof dla kierowców, jest jakiś tam dla kogoś tam i tak dalej, i tak dalej. Kult aniołów i tak dalej, i tak dalej. Czyli zbawienie, które miało być tylko w Jezusie, i wystarczające jego dzieło, okazuje się, że już nie. Że jednak potrzebujemy jeszcze wielu, 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 wielu innych zbawicieli, pośredników między Bogiem a ludźmi. A Biblia jasno to objawia. Jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Amen? Amen. Następna rzecz. Pismo Święte, wiemy, Paweł pisze, całe jest natchnione, pożyteczne do wykrywania błędów, do nauki, do wychowania w sprawiedliwości. A wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego, Paweł pisze. Tak? A Kościół mówi, a Biblia, tak, ale jeszcze są dogmaty, jeszcze jest tradycja, jeszcze jest nauka Kościoła, która jest tak samo kanoniczna jak Pismo, a nawet bardziej. Następna rzecz, jeżeli chodzi o Kościół. Tak jak wspomniałem wcześniej, Kościół miał być tym filarem podwalinnym prawdy. Paweł w liście do Tytusa pisze, że Chrystus, On nas po to odkupił, po to nas zbawił, abyśmy byli Jego świętym ludem, gorliwym do dobrych uczynków 2:14. Efezjan 5:27 mówi o tym, że Kościół ma być obmyty, oczyszczony kąpielą wodną przez Słowo, ma być święty, niepokalany, bez skazy i zmazy. Tak? Wierny nauce Chrystusa. Nie tylko wierny, że my jesteśmy wierni intelektualnie, ale wierni w doświadczeniu, życiu chrześcijańskim i żyjemy świętym, sprawiedliwym życiem tu na ziemi, takim jak się podoba Bogu. Amen? Zgodzimy się z tym. I to jest misją Kościoła, czynić z nas uczniów, którzy żyją świętym życiem tu na ziemi. Amen? Ale Kościół rzymskokatolicki zaproponował odstępstwo duchowe najpierw przez kulty obrazów, tak, wszelkich pośredników, zmarłych, co wiemy, że to jest w Biblii modlitwa do zmarłych, to jest obrzydliwość dla Boga. Piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, że to jest obrzydliwość dla Boga, wzywanie zmarłych. I Bóg tego nienawidzi, ale przychodzi duchowe odstępstwo i za tym idzie również i niemoralne, fizyczne odstępstwo. Wiara staje się powierzchowna. Dużo ludzi mówi, on jest wierzący, niepraktykujący. Będzie pijak całe życie, żonę bił, cokolwiek robił, ale ksiądz tam jakoś da mu rozgrzeszenie, później rodzina pójdzie zapłacić za mszę i wyczyszczą jego duszę. To jest Ewangelia Rzymu, która mówi, że no tak, no wszyscy jesteśmy grzesznikami, no trudno, Kościół musi zaakceptować, mamy sakramenty, tak, jest, idziemy do konfesjonału, ale jeżeli nie ma tego zmiany życia, no to jeszcze jest, są te msze za duszę, są odpusty za duszę. Czyli całe życie możesz żyć jak chcesz, być plugawym człowiekiem, mordercą. Ale wystarczy, że twoja rodzina ma odpowiednio duży portfel i załatwi ci zbawienie. Czy na tym polega Ewangelia? Zbawienie się kupuje za pieniądze? A Kościół ma być święty, ma być wierny Chrystusowi. Uczniowie Chrystusa mają być naśladowcami Chrystusa, mają świecić przykładnym życiem, życia chrześcijańskiego w swoim życiu osobistym, w swoich domach, rodzinach i tak dalej. Tak? Zgodzicie się z tym? Wszyscy jesteśmy do tego powołani. I teraz ostatnia rzecz, już kończę. Jest ostrzeżenie przed sądem. Wiecie, Piotr o tym mówi, nie? 4,17 w pierwszym miejscu do Piotra. Piotr pisze o tym tak, że jakiś czeka, że jeżeli ci, którzy nie są posłuszni Ewangelii, jakich czeka los, a sąd musi się zacząć od domu Bożego. Tak? Księga Apokalipsy od 2 do 4 rozdziału. 7 kościołów pogańskich. Na siedem, pięć jest negatywnych, 2 są pozytywne. Te 2 pozytywne to Smyrna i Filadelfia. I Jezus ich ostrzega, że ich osądzi. Mateusza, przypowieść o konkolu. I jest tam mowa o tym, że jest posiane do Królestwa Bożego jest posiany konkol i pszenica i że w dniach ostatecznych aniołowie zeżną i ten konkol spalą w ogniu. Obydwoje rośli razem. Pszenica reprezentuje prawdziwych chrześcijan, prawdziwe ziarno Słowa Bożego, które jest w nich. Konkol jest coś, co jest niby podobne do pszenicy w tej fazie wzrostu. Onem rośnie między pszenicą, ale kiedy dopiero zakwitnie, to wtedy widać, co jest pszenica, co jest konkol. Czyli to są ludzie, którzy udają chrześcijan, albo którym wydaje, że są chrześcijanami. I przed przyjściem Jezusa Bóg będzie sądził prawdziwych i fałszywych wierzących. Oddzieli ich, bo wtedy wyjdzie, kto jest kto. Kto jest wierny Chrystusowi, kto nie jest wierny Chrystusowi. I 18, Księga Apokalipsy, 18 rozdział, 4 werset. Jan mówi o sądzie w Szatecznicy. Rzym już raz spłonął w 70 roku, za czasów Nerona. On jeszcze raz spłonie tuż przed przyjściem Jezusa i spłonie doszczętnie. I tam już nikt nie zamieszka. Rzym dzisiaj istnieje. I dlatego Jan w 18,4 mówi, ludu mój, wyjdźcie z niego i nieczystego się nie tykajcie. Dzisiaj sytuacja rozwija się tak. Zaczyna powstawać prawdziwy kościół oblubienica bez skazy i zmazy, czyli ci chrześcijanie, którzy chcą wrócić do wierności Chrystusowi, do tej tradycji z pierwszych wieków, tak? I powstaje drugi kościół, który jest niewierny, który ma swoją odstępczość, już tam się zaczęła w III wieku, IV, tak? I on nawołuje, chodźcie do nas. My jesteśmy jedyną prawdziwą owczarnią. Ruch ekumeniczny. My wszystkie religie pogodzimy. My jesteśmy kościołem katolickim, powszechnym. My wszystkie religie pogodzimy. A z drugiej strony wierzę, oblubienica, która jest czysta, bez skazy i zmazy, to jest ożywienie tej prawdy wiary, list do Efezjan. Paweł mówi o tym, że ta oblubienica ma być czysta, bez skazy i zmazy. I ta oblubienica w trzecim rozdziale, że Bóg z Żydów i z pogan czyni jeden kościół, jeden lud Boży. Jezus mówi, mam inne owce, które muszę przyprowadzić do tej owczarni. Mówił o nas. Mówi, Jezus modlił się o jedność chrześcijan, abyśmy byli jedno. Rozumiecie? Ale z kim mam być jedno? Z oblubienicą, która szuka swoich korzeni, te, które były na początku? Czy z oblubienicą, która szuka swoich korzeni w Rzymie? To nie Żydzi zostali wszczepieni w Rzym do ich kultury. Ale to Rzymianie i inne narody miały być wszczepione do dziedzictwa Żydów. Tak? Amen. I rzucam wam myśl, do którego kościoła się chcecie przyłączyć. Do tego, który szuka swoich korzeni w Rzymie, jest dumny ze swojej historii, czy do tego, który szuka swoich korzeni w Biblii i w pierwszych chrześcijanach, którzy byli na początku Żydami. I dzisiaj fenomen dla mnie, który mnie bardzo raduje. Fenomen. Ruch mesjańskich Żydów. Żydzi budzą się. Stają się chrześcijanami. Coraz bardziej i więcej ich jest. Nawet są w Izraelu. Coraz więcej powstaje zborów mesjańskich. To tylko świadczy o jednym, że oblubienica się przygotowuje, bo Jezus nie przyjdzie, zanim Żydzi nie staną się chrześcijanami i my, poganie, nie zrozumiemy swego dziedzictwa, które mamy wspólnie razem z Żydami. My ich potrzebujemy, aby stać się tą oblubienicą. Amen? Potrzebujemy ich. I teraz chciałbym się o to modlić. Jezus się o to modlił. O jedność chrześcijan, o jedność nas. Moją modlitwą jest to, abyśmy się pomodlili o jedność, ale w tym rozumieniu, gdzie jest ta jedność. Jezus, kiedy mówił w tej swojej modlitwie arcykapłańskiej, mówił o tym, byśmy byli poświęceni Jego Słowu, aby Bóg nas poświęcił i abyśmy byli jedno. Amen. I to jest bardzo ważne dla nas, abyśmy rozumieli, że nasza jedność jest w oparciu o Słowo Boże i Ducha Świętego i ma swoje korzenie przede wszystkim w Biblii i ma też swoje korzenie u naszych braci w Chrystusie Żydów. Amen. I tu powinniśmy szukać jedności. I też z innymi kościołami, które to rozumieją. Amen. Chcecie się o to modlić? Powstańcie, pomodlimy się. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Twoje Słowo jest żywe, prawdziwe i za to, że Ty możesz ożywić je w naszych sercach. Proszę Cię, Panie, abyśmy rozumieli czasy, w których żyjemy, abyśmy znali Twoje Słowo i abyśmy, Panie, chcieli być znalezieni bez skazy, zmazy i nagany, a niczego w tym rodzaju. aby cały nasz duch i dusza i dusza, duch, ciało i dusza były poświęcone Tobie. Chcemy, Panie, być częścią tego Kościoła, po który Ty przychodzisz, który jest wierny Tobie, który jest wierny Twojej Ewangelii, który jest wierny Chrystusowi. Chcemy być tą ulubienicą, dlatego potrzebujemy Twojej łaski, abyś nas jednoczył wraz z innymi chrześcijanami, którzy rozumieją tą prawdę, że jest jedność w oparciu o Twoje słowo, o Twojego ducha i w oparciu, Panie, też o, Panie, tych, Panie, braci wierzących, Żydów, którzy są Twoimi chwalcami, Jezu Chryste. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś w stanie nas przygotować na ten dzień. Że Ty jesteś w stanie otworzyć nam nasze oczy, serce, abyśmy byli wierni Tobie, Jezu. Błogosław każdą osobę na tym miejscu. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.